Bardzo dobra pora, by posłuchać o historii Gdańska, o której najpiękniej opowiada profesor Andrzej Januszajtis. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam moich miłych słuchaczy.
Ja teraz będę wspominać trochę, bo pan profesor już trochę o tym, o czym dziś będzie więcej, mówił. O spisanym przez Kanapariusza żywocie świętego Wojciecha wiosną 999 w Rzymie, to pamiętam. I tam była wzmianka o tym, o czym teraz pan profesor więcej opowie nam.
Tak jest, z tym, że ja zacznę oczywiście od chrztu Polski.
Tak jest.
No, mamy 14 kwietnia, to jest taka umowna data, bo nie jesteśmy pewni, czy to było akurat wtedy. Ale wiadomo, Mieszko I, jego możnowładcy przyjęli chrzest. Było to najważniejsze wydarzenie w dziejach Polski, można to spokojnie powiedzieć. Gdybyśmy chcieli streścić jego znaczenie, moglibyśmy powiedzieć tak, 1050 lat temu wybraliśmy Zachód. Rzeczywiście uniknęliśmy przy tym zależności struktur kościelnych od Niemiec. Czechom się to wtedy nie udało. Pierwsze biskupstwo w Poznaniu, to był 968 rok, było biskupstwem misyjnym, czyli zależało wyłącznie od stolicy apostolskiej, od papieża. Natomiast w roku 1000, kiedy przybył tu Otto III do Bolesława Chrobrego, powstała metropolia gnieźnieńska, autonomiczna i zależne od niej biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wybór ten Zachodu, kultury łacińskiej, wcale nie był wtedy oczywisty. Tu należy przypomnieć, że pismo słowiańskie, wschodnie, głagolica, potem cyrylica. Ta głagolica powstała niedaleko od nas, na Morawach, na terenie dzisiejszych Czech. I Czesi najpierw modlili się w tym obrządku, dopiero potem przeszli na obrządek zachodni. Więc gdyby niedalekowzroczność Mieszka I, to kto wie, może pisalibyśmy dzisiaj cyrylicą i mieli jakiegoś tam...
Jest prawdopodobne, jest możliwe, tak jest.
Bylibyśmy niezależni od Rzymu, od Zachodu, tylko raczej patrzylibyśmy na wschód. To przyjęcie pisma łacińskiego ułatwiło kontakty ze światem zachodnim, umożliwiło też przejmowanie dziedzictwa starożytnego Rzymu, tego wspaniałego dziedzictwa. Poza tym umożliwiło uczestniczenie w rozwoju kultury i postępie cywilizacji. Ja nie wiem, czy w ogóle państwo słuchacze wiedzą, że na przykład na Zachodzie dopiero późno, już w tym chrześcijańskim Zachodzie, narodziły się strzemiona, które ułatwiły jazdę na koniu. Tak samo większe zastosowanie wozów. No to były osiągnięcia niewątpliwe. Ale weźmy na przykład samorząd miejski, cechy rzemieślnicze. To jest taki wyraz europejskiego umiłowania wolności i porządku. I te cechy na przykład, a nie samorząd miejski, na wschód od Polski się nie rozwinęły. One miały granice i granicą była wschodnia granica Polski. Nieraz czytamy na przykład w takiej książce Tichomirowa o Rosji na szlakach międzynarodowych. Pisze autor, że tylko w Smoleńsku przez pewien czas działały jakieś organizacje zbliżone do cechów rzemieślniczych. Zapomniał tylko dodać, że to było po roku 1611, w którym Smoleńsk zajęły polskie wojska i natychmiast król Zygmunt III Waza nadał Smoleńskowi prawa miejskie magdeburskie, a z tym wiązały się także utworzenie cechów. Ale tak naprawdę to cechy rzemieślnicze próbował w Rosji wprowadzać dopiero Piotr Wielki, kiedy one już się trochę przeżyły w zachodnim świecie. Także to jest bardzo istotne i właśnie w tym się wyraża to przyporządkowanie z kulturą Zachodu. Istotą samorządu miejskiego była wolność osobista. Powietrze miejskie czyni człowieka wolnym. To już było w średniowieczu. I oczywiście własność prywatna, no na przykład parceli czy domu, to było bardzo istotne. Z kolei istotą cechów było wspólne działanie, no, doskonalenie się, siebie czy uczenie młodych sposobów wytwarzania, ale także samopomoc. I obie te instytucje utrzymywały własne ołtarze w kościołach i oczywiście uczestniczyły wtedy w życiu religijnym. Bez chrześcijaństwa nie rozwinąłby się też cały ówczesny system szkolnictwa od szkoły, szkółki parafialnej do uniwersytetu. To niewątpliwie nie sposób też sobie wyobrazić dawnego rozkwitu sztuk pięknych, architektury i muzyki bez impulsów, jakie dało chrześcijaństwo. Natomiast jeśli przejdziemy teraz do Gdańska, no to jak mówiłem już tutaj, pierwszą wiadomość o Gdańsku zawdzięczamy wizycie świętego Wojciecha. No i właśnie tam była informacja, że w 997 roku, również w kwietniu,
tak, wiosną,
tak, święty ochrzcił tutaj liczne rzesze ludzi. Zawsze się bym ciekaw, jak to się mogło odbywać, bo nie ma dokładnego opisu, ale mamy bezcenny, dokładny opis, jak odtąd z Bambergu, biskup, też potem święty, chrzcił Pomorzan na zachodnim Pomorzu, mieszkańców Pyrzyc między innymi. Jego biograf Herbert napisał tak. Biskup Otton, ustawiwszy trzy chrzcielnice, zarządził, że sam tylko będzie dzieci chrzcił w jednej, natomiast pozostałych inni księża, niewiasty i mężczyzn osobno. Z taką starannością udzielaniem sakramentu pokierował, iżby nic nieprzystojnego, co by kiedyś zgorszenie członków rodzin wzbudzić mogło, nie zaszło. Mianowicie, tu jest opis tych chrzcielnic.
No to teraz wielkie, skupiamy się.
Tak, wielkie kadzie w grunt polecił wkopać, tak by brzegi kadzi do kolan ludzi albo mniej z ziemi wystawały, do których po napełnieniu wodą łatwiej się było zanurzyć. Zasłony przy kadziach sznurami do słupów przymocowane kazał zawiesić, by ze wszech stron kadź zasłaniały. Przed kapłanem zaś i administratorami, którzy stojąc na boku mieli sakramentów udzielać, płótno na sznurku zaciągane wisiało, iżby się żadna niestosowność ani nieobyczajność w sakramencie nie zaznaczyła, ani też, by ważne osoby ze wstydliwości od chrztu nie odstąpiły. Gdy tedy katechumeni tłumnie na plac przybyli, wedle płci się na lewo i prawo ustawiając, chrzczonych olejem polewał i do chrzcielnic kierował. Tedy przychodzący do zasłon wejściowych z rodzicami chrzestnymi pojedynczo tam wchodzili, odzienie, którym każdy był osłonięty przy wchodzeniu do wody, chrzestni od nich brali i przed twarzami trzymając czekali, by im je oddać przy wychodzeniu z wody. Kapłan zaś, który stał przy misie, kiedy raczej usłyszał niż zobaczył, że ktoś jest w wodzie, uchyliwszy z lekka zasłonki, trzykrotnym zanurzeniem jego głowy misterium sakramentu dopełniał, od góry krzyżmem smarował i po zaciągnięciu zasłonki ochrzczonemu wyjść z wody nakazywał, a rodzice chrzestni w ubrania, które trzymali, ich odziewali i odprowadzali. W taki sposób, pisze Herbert, chrzciliśmy mężów i niewiasty i większe dzieci, których księża nie mogliby zanieść do wody, zarówno w Pyrzycach, jak i innych grodach i zamkach. A w Pyrzycach ochrzczono tak 7000 osób.
To ile to trwało?
No, tak.
To chwilę trwało pewnie.
No właśnie, także to było niezwykle sprawny sposób chrzczenia ludzi. Ale trzeba pamiętać, że no samo jednorazowe tam ochrzczenie nawet tysięcy ludzi to jeszcze nie jest chrystianizacja. Proces chrystianizacji trwał długo, przerwały go okresy reakcji pogańskiej i u nas dopiero Bolesław Krzywousty przywrócił, to też znamienne, władztwo Polski i chrześcijaństwo w Gdańsku po 1119 roku. w czasach Gdańsk podporządkowano diecezji kujawskiej, potem siedziba była we Włocławku. Tak samo było w czasach krzyżackich. Ten krzyżacki Gdańsk nadal podlegał polskiej biskupom, polskiej diecezji we Włocławku. I to na pewno ułatwiło powrót do Polski w 1454 roku i cała wojna potem była 13-letnia. I od tego powrotu zaczął się wspaniały rozwój handlu, żeglugi, nauki, kultury. Gdańsk wyrósł na największe, najbogatsze miasto w Polsce. Niemałą w tym rolę odegrała właśnie kultura łacińska i tu warto przypomnieć, że na przykład w wyższych klasach szkół gdańskich, a to były szkoły Mariacka, Świętojańska, Świętego Piotra, a także zorganizowane na wzór uniwersytetów gimnazjum akademickie, w wyższych klasach wolno było uczniom, studentom rozmawiać tylko po łacinie. I to prowadziło naprawdę, dało ważne efekty. Przede wszystkim ułatwiło kontakty z całym światem, bo Zachód również uczył się łaciny i rozumiał, więc ułatwiało to zrozumienie, sprzyjało wymianie towarów, usług, idei i dobroczynne, tak samo było w Polsce w wielu szkołach, dobroczynne skutki tego odczuwamy do dziś. U podstaw tego leżą wartości chrześcijańskie. Dobroć, wyrozumiałość, wzajemna życzliwość i tolerancja. Natomiast fanatyzm, ksenofobia i otwarte podżeganie do nienawiści nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem i mogą tylko prowadzić do zguby. Obyśmy tego wielkiego europejskiego dziedzictwa nie zmarnowali.
1019 lat temu, jednym słowem, chrzest Gdańska, a 1050, jeśli liczyć od 14 kwietnia, dokładnie mija od chrztu Polski. Mieszko i jego możnowładcy, tak to było, panie profesorze, bo czytałam, tak, że to podobno dworzanie, ale też nie wszyscy.
No może dworzanie, my nie znamy szczegółów.
No właśnie
nawet
nie wiem, jak
nie
to
jesteśmy,
wyglądało tak do końca.
Nie jesteśmy pewni, czy Mieszko się chrzcił w Polsce, czy właśnie przypadkiem, chociaż na ogół historycy zaprzeczają tutaj, na przykład w Ratyzbonie mógł być ochrzczony. Aha. Tego w tej chwili nie wiemy. No znaleziono te misy, znaczy baseny chrzcielne na Ostrowie Lednickim. No w Poznaniu podobno w podziemiach katedry też są jakieś takie naczynia, wielkie zbiorniki, do których można było wchodzić. No to wszystko są materialni świadkowie tych zdarzeń, ale opisów takich, jak to przeczytałem, takie opisy są rzadkie niestety. Wiemy, jak chrzcił Włodzimierz Święty Wielki w Korsuniu na Ukrainie, tamtych zresztą w obrządku greckim, mianowicie wpędził wszystkich do wody, do rzeki.
Nie było tak elegancko.
Może w Gdańsku też tak było, nie wiem, ale wolę myśleć, że jakaś przynajmniej jedna wielka taka kadź była.
Że było tak elegancko, tak, jak w tym opisie.
I tak przyzwoicie wszystko osłonięte, żeby
tak, broń Boże. Żeby zgorszenia nie było.
Z tym, że to nie chodziło o zgorszenie akurat kapłanów. Chodziło o to, żeby nie urazić uczuć tych chrzczonych,
no
ich
tak,
rodzin.
To wstyd,
to
przecież, to
dowodzi
się
wielkiej subtelności, tak, i delikatności.
Tak. Piękna historia, panie profesorze. I znowu wielkie dziękuję za to. No i do kolejnego czwartku się umawiamy na kolejne spotkanie. Zapraszam serdecznie. Pan profesor Andrzej Januszajtis. Dziś opowieść o chrzcie Gdańska. 997, proszę zapamiętać.
Tak jest.
Dziękuję pięknie.
Do widzenia, dziękuję.